Radio, Radio Wnet, jest 7.37, 32 dzień naszej radiowej dźwiękowej podróży, dzisiaj Drawsko-Pomorskie, a przed chwilą, przed blokiem reklam, Iza Kowalewska, Nocna zmiana kobiet, tytułowe nagranie z jej trzeciej solowej płyty, a ze mną już uśmiechnięty pan Sławomir Gręziak, przystań kajakowa Skif Slalom. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dobry.
No właśnie, okazuje się, że te nasze powroty do źródeł też dla naszych rozmówców, dla naszych gości w naszych porannych programach też są takim powrotem do źródeł, no ponieważ okazuje się, że nasi gospodarze, państwo chmielowscy, Anna i Jan, no są zaprzyjaźnieni z panem Sławomirem i właśnie Anna i Jan stwierdzili, że jeżeli będziecie w Drawsku, to koniecznie musicie pogadać z kajakową legendą, ze Sławomirem Gręziakiem, no i tak się dzieje. Dobra przyjaźń, dobra znajomość z perspektywy lat?
No dokładnie, bardzo dobra. Znamy się ponad 20 lat. Razem zaczynaliśmy tak zwaną turystykę w Drawsku z Jankiem. Prowadziliśmy nad Okrom taką kawiarnię, trochę hotelu i tak dalej. Tak to, że to były te początki takiej prawdziwej turystyki tutaj.
A teraz rozmawiamy sobie o Drawsku Pomorskim, a tu tym gminy są liczne wodne akweny, bo mówiłem już o tym niezwykłym jeziorze o głębokości 46 metrów, ale tak naprawdę no to tutaj są wspaniałe warunki, aby tą rzeką Drawą uprawiać kajakarstwo. I wiele osób twierdzi, panie Sławomirze, że to jest najpiękniejszy szlak kajakowy w Polsce. Ja może trochę tak lokalnie, patriotycznie powiem, że oprócz załomów Wieprza i Tanwi na Roztoczu, to jest takie ex aequo, pierwsze miejsce. Tutaj taka informacja, rzeka bierze swój początek w Dolinie Pięciu Jezior i po przybyciu 186 km wpada do Noteci w okolicach Krzyża Wielkopolskiego. No i tutaj też o tych miejscach z lubością, z uśmiechem opowiadał święty Jan Paweł II.
Dokładnie tak. No coś ta rzeka ma w sobie, ponieważ ja goszczę tu ludzi od 25 lat. Najpierw przyjeżdżali rodzice, teraz przyjeżdżają już ich dzieci kilkakrotnie, kilka razy w roku. Czyli gdyby to jest rzeka dzika, ona jest nieregulowana. Rzeka, dla której możemy każdemu dostosować kawałek odcinka, bo są też o różnej skali trudności te odcinki, więc 80% kajakarzy to są tak zwani kajakarze niedzielni, którzy przyjeżdżają sobie raz wypocząć, spróbować. I w większości, jak spróbują, wracają ponownie.
Niektórzy mówią, że przyjeżdżają po to, żeby złapać tony zakwasów.
Też tak bywa, nie powiem, że nie, ale no, raczej robią to tak, żeby po prostu poobcować sobie z tą przyrodą bezpośrednią. Jest to też najtańsza forma wypoczynku, ponieważ no, wynajęcie takiego kajaku to jest naprawdę są niewielkie pieniądze. Tym samym można cały dzień sobie spędzić wspaniale, korzystając z uroków właśnie tej rzeki.
A jak z przepustowością? Bo w wielu miejscach Polski no z tym jest problem, że tak naprawdę potem z tym kajakiem, nie wiem, przepływając powiedzmy, nie wiem, 8-11 kilometrów, no trzeba gdzieś ten kajak przepakować na jakieś auto i pojechać dalej.
A no tutaj? Tak, to wszystko obsługujemy. Po prostu my wywozimy klientów do punktu A i zabieramy klientów z punktu B, czyli klient się nie musi martwić o nic. Ma płynąć i wypoczywać i myśleć tylko o tym, żeby miło spędzać czas.
Pan Sławomir Gręziak, gościem Poranka Wnet, który nadajemy dzisiaj z Drawska Pomorskiego. Rzecz bardzo ważna. Czy to prawda, jak mówią niektórzy kajakarze, że płynąc kajakiem właśnie tutaj można śmiało zaczerpnąć i napić się tej wody bez obawy?
Tak, chociaż byłbym tutaj taki troszeczkę ostrożny, ale mamy takie odcinki, które naprawdę mają krystalicznie czystą wodę, bo jest to najczystsza woda, no nie powiem, jest poza Lubiem, poza Wielkim Jeziorem, które spełnia rolę takiego filtra i stamtąd wychodzi już woda naprawdę przepięknie, czyściutka, klarowna i można tej wody się nawet napić.
Przypomnę, że szlak ten, o którym pan mówi, został nazwany imieniem księdza kardynała Karola Wojtyły, Jana Pawła II, który w młodości siedmiokrotnie, jak doszukałem się w annałach, spływał Drawą, a rozpoczynał to wszystko właśnie tutaj, w Drawsku Pomorskim. Czy pamięć o tamtych zdarzeniach związana z naszym wielkim rodakiem jest kultywowana?
Oczywiście. I też no, dużo rzutuje na to, że właśnie jest to tak zwany szlak Jana Pawła II. Mamy dużo więcej klientów z tego względu, jednak no, jest to istotna osoba w naszym życiu publicznym, czyli też napędza nam jak gdyby tych klientów i jest to w dalszym ciągu kultywowane.
A czy pan zetknął się z kardynałem Karolem Wojtyłą? Dane było panu to spotkanie?
No nie, takiego niestety nie i szkoda, że bardzo bym chciał, ale to nie wróci niestety.
Sławomir Gręziak, przystań kajakowa Skif Slalom. No to powiedzmy sobie jeszcze o tym, że tutaj nie tylko ten piękny szlak, na którym można złapać tony zakwasów, to dla niedzielnych kajakarzy, ale tak, mamy jezioro Drawsko, mamy jezioro Lubie, mamy też Drawski Park Krajobrazowy, no ale także Drawieński Park Narodowy. Jak to wygląda pod kątem współpracy? Bo to przecież i rezerwat, i po prostu pewne tereny, gdzie raczej niewiele można zrobić, czy wyjść po prostu na brzeg, bo to jest rezerwat. Jak się układa współpraca między tymi wszystkimi instytucjami?
Powiem tak, no współpraca dobrze się układa. Nie mamy żadnych jakichś takich problemów typu przy odbiorach ludzi, bo my generalnie puszczamy tu od góry tych swoich turystów, ale spływają oni aż tam w dół do krzyża, płyną w stronę krzyża, czyli płyną przez cały Park Drawieński. Park Drawieński ma swoje prawa też, że tak powiem, ponieważ jest ograniczona ilość ludzi, którą puszcza w weekendy, bo tych ludzi jest naprawdę dużo. W dni powszednie nie ma problemu, natomiast w weekendy zdarza się, że nie sprzedają biletów już, więc my załatwiamy to z dużym wyprzedzeniem i współpraca między nami układa się naprawdę dobrze.
No i tak jak mówiłem z panem Marcinem Łukaszem o tych cudeńkach Drawieńskiego Parku Narodowego, rozmawiać będziemy z panią Joanną Osińską. Panie Sławomirze, panie Sławku, najciekawsze przeżycie pana związane z turystami niedzielnymi na kajaku. Coś takiego to może rozbawić słuchaczki i słuchaczy w Krakowie 95,2 FM i w Warszawie 87,8, a przy okazji zachęcą, żeby tutaj przyjechać. Taka opowieść anegdotyczna.
No, najciekawsze, przy każdym spływie coś dzieje się ciekawego, ponieważ są śmieszne historie, ponieważ no, my zawsze asekurujemy tych ludzi, którzy wsiadają do kajaków, ale są ludzie nadgorliwi, którzy bardzo szybko chcą to zrobić. No niestety robi się to tak, że na samym starcie zostają lekko zmoczeni, ponieważ się przewracają przy tym wsiadaniu, bo nie każdy nawet wie, jak się zachować. My to dopiero uczymy tych ludzi. Nie wszystkich, bo jest część kajakarzy, kajakarze są naprawdę już z prawdziwego zdarzenia, którzy płyną po raz dziesiąty. I są to takie no, różne historie, które nawet bardzo fajne, bo jest ciepło, woda ciepła, nic się nie dzieje, natomiast wszyscy mają ubaw przy tym. No.
Panie i panowie, takie wspomnienia w Radiu Wnet. Wracamy do źródeł. 32 dzień naszej podróży. Drawsko-Pomorskie. Uśmiechnięty pan Sławomir Gręziak. Polecony przez państwo Chmielowskich z Bornego Sulinowa. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, bo tam już mamy, panie Sławku, nowych, wiernych słuchaczy. Pan Sławomir Gręziak, przystań kajakowa Skif Slalom. Jeżeli chcecie tutaj dobrze spędzić czas, pytajcie o te uśmiechniętego dżentelmena. Dziękuję pięknie za udział
bardzo
w programie.
Dziękuję.
Panie i panowie, Poranek Wnet jest 7.46, muzyczny łyk, który zaserwuje Karol Smyk, a potem miejmy nadzieję, że wreszcie piękne słuchaczki i zacni słuchacze usłyszą ten głos. Paweł Bobołowicz za niespełna 4 minuty. Ach, ta Mysłajkówna czaruje, panie i panowie. Anna Mysłajek, mówię to z uśmiechem i pewnie też Peter Piotr Szydłowski się uśmiechnie, bo przecież to płyta tygodnia powracająca w ubiegłym tygodniu na antenie Radia Wnet. Pamięć psa, Anna Mysłajek, jej wielkość, jedno z naszych muzycznych dóbr narodowych, a nowy Częstochowy Marzec już też pojawia się o stałych porach. Panie i panowie, jest 7.51 i najwyższy czas na co? Ukraiński zwiat wnet. I w roli głównej on, Paweł Bobołowicz. Paweł, antena była smutna i pusta bez ciebie o 7.50 albo 7.50 i kilka sekund. Natomiast podobnież, bo byłeś, wizytowałeś Warszawę, krótka przerwa papierologiczna, jak to mawiam. To co, pasta jest też smutna i pusta bez Karola Smyka, Jana Oleńskiego, Adriana Kowarzyka i mnie? Drogi mój, przyjacielu.
Dzień dobry, tak, rzeczywiście, jak wy jeździcie po Polsce, to ja odwiedziłem Warszawę i byłem w budynku pasty. Pusto, chociaż przecież trochę naszych redakcyjnych kolegów pracuje. Szybko zabrałem te dokumenty, które były niezbędne, wróciłem do Kijowa, siadłem na nasz motocykl redakcyjny i jestem już w stolicy wschodniego Podola, w przepięknym, nadzwyczajnym miejscu, winnicy. Ale zaczniemy tę rozmowę i opowieść o winnicy nie od tych najpiękniejszych rzeczy, chociaż może chwilę historii też tej starszej należy wspomnieć. Ale przede wszystkim ze mną jest gość, bo ze mną jest Jerzy Wójcicki, redaktor naczelny Słowa Polskiego i osoba, która dba i pamięta o naszych rodakach, którzy zamieszkiwali tę ziemię przez wieki, ale też osoba, która tworzy Radio Wnet, a właściwie jedną z audycji wnetowskich tutaj w Winnicy. To ta audycja pojawia się w ukraińskim radiu państwowym i mam tutaj swoją taką małą cząsteczkę, którą właśnie Jurek koordynuje. Witam, dzień dobry Jurku.
Witam Pawle, cieszę się, że jesteście tutaj, po raz kolejny jesteście tutaj w Winnicy. No i dużo mamy do opowiedzenia, jak sam zobaczyłeś, i pokazania też w tej pięknej miejscowości i na pięknych terenach Podolia Wschodniego. Cieszę się, że coraz więcej do nas dociera rodaków, którzy interesują się jeszcze dziedzictwem polskim na tak zwanych kresach. I dużo się dzieje, dużo różnych imprez, dużo tematów do omówienia, szczególnie w tym roku, który jest rokiem Unii Lubelskiej, kolejnej rocznicy Unii Lubelskiej, który jest rokiem wspomnienia o gehennie Polaków i wielkim terrorze wobec Polaków na terenie bolszewickiej Ukrainy.
To może zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy Unii Lubelskiej, bo ten temat też przyświeca naszej podróży wnetowskiej i o tym mówimy. Winnica to miasto, dla której Unia Lubelska miała szczególnie ważne znaczenie.
No tak, bo Winnica przez długi czas należała do Litwy, a po Unii Lubelskiej została inkorporowana do składu korony. I Winnica została po jakimś czasie, po krótkim czasie, po tym jak Wrocław był centrum stolicy województwa brzeskiego, potem od 1596 roku została centrum województwa właśnie Winnica, a już Barn leżał do województwa podolskiego i wówczas się bardzo prężnie rozwijały te tereny, potem Winnica otrzymała magdeburskie prawo, to był jeszcze kolejny taki bodziec do rozwoju. No i dużo się tutaj wydarzyło, bo wiemy nie tylko o tych czasach bardziej bliższych, czyli lata 30., lata 90., czy przewrót bolszewicki, ale to także i insurrekcja kościuszkowska, to także powstanie listopadowe, powstanie styczniowe i te wszystkie wydarzenia nie minęły bez echa także na naszych terenach, czyli Winnica, Bar, Chmielnik, Koziatyń, Niemirów słynny.
To też jedno z niewielu miejsc na Ukrainie, gdzie można zobaczyć, i to w centralnym punkcie, na fasadzie jednego z gmachów, zabytkowych gmachów, tablicę przypominającą Józefa Piłsudskiego.
No dokładnie, bo ta tablica jest, w Winnicy mamy dwie tablice przypominające o Piłsudskim. Pierwsza na dworcu kolejowym, gdzie spotyka się Piłsudski z Petlurą, a druga w samym centrum miasta, gdzie Piłsudski wziął udział w takiej sesji uroczystej, na której padły słowa, że bez niepodległej Ukrainy nie może być niepodległej Polski. I jakby to hasło jest często powtarzane przez dzisiejsze władze lokalne, ukraińskie i regionalne, i to jest jakby też nie może nie cieszyć.
Jesteśmy w samym sercu Winnicy, Państwo tego nie widzicie, ale znajdujemy się w pięknym parku. Staraliśmy się tutaj z Jurkiem dotrzeć przed audycją, żeby opowiedzieć o tym miejscu, bo chociaż to jest piękny park, ale historia tego miejsca jest tragiczna.
No jesteśmy w takim miejscu bardzo historycznym i bardzo ważnym dla Polaków, bo przez ostatnie 80 parę lat to miejsce było jakby takim centrum milczenia i zakazania mówienia o wszystkim, co polskie, bo stoimy na starym polskim cmentarzu i pod naszymi nogami są nadal pod trawą polskie Polacy pochowani w grobach, murowanych mauzoleach podziemnych.
Jurek, ale tutaj absolutnie tego nie widać. No, obok są ławki, gdzieś tam są jakieś takie konstrukcje dla dzieci. W odległości kilku metrów od nas stoi jakiś pomnik. Tu nie widać, że to był cmentarz.
My robiliśmy taki spis pozostałości cmentarza i około 70 miejsc, 70 wystających kamieni, 70 dziur w ziemiach, przez które widać trumny z krzyżami na wiekach. Takie miejsca są i po prostu człowiek, który po raz pierwszy trafia, on się nie polapie od razu. A ci, którzy tutaj mieszkają, szczególnie Polacy, to bardzo to miejsce pielęgnują, pamiętają o nim. No, 1 listopada każdego roku odprawiamy tutaj modlitwę i roznosimy znicze na całej tej części parku, bo cmentarz zajmował nie cały park, a tylko jego południowo-wschodnią część, kończąc dzisiejszą, jak to pokazuję teraz ręką, Aleją Pisarzy. I po lewej stronie od Alei Pisarzy był cmentarz katolicki, po prawej stronie był regularny park i on dzisiaj taką funkcję też pełni.
Kilka dni temu wspominaliśmy tragiczną rocznicę podpisania rozkazu przez Jeżowa, który stał się początkiem tak zwanej akcji antypolskiej w latach 37-38. Zginęło ponad 100 tysięcy osób, nie zawsze Polaków, ale to akcja antypolska, dlatego że te osoby, które ginęły, chociaż nie były Polakami, to ginęły za związki z Polską albo rzekome związki z Polską. I tutaj jest tragiczny też moment związany z winnicą, moment, o którym ty przypominasz, o którym starasz się przywrócić pamięć, co tu się wydarzyło i właściwie dokładnie w tym miejscu, w którym jesteśmy.
No bo na początku lat 30. obwód winnicki był obwodem przygranicznym. On zajmował tereny dzisiejszego obwodu chmielnickiego, obwodu winnickiego i nawet części obwodu żytomierskiego, do Berdyczowa, aż rozpościela się obwód winnicki. I w związku z tym, że to był teren jakby przygraniczny, Sowieci, bolszewicy chcieli oczyścić ją według ich domniemania od takich niebażanych elementów, czyli takich ludzi, którzy według nich byli uznane za osobę nie warte jakby zaufania. I po prostu według pewnych kryteriów, według list wyznaczonych, według ilości, które miały być dotrzymane, tam ilu tysięcy osób zamordowanych, wywiezionych, ta akcja się odbywała. Akcja ta nazywała się Polska Akcja NKWD, chociaż my znamy ją bardziej z nazwiska osoby, która jest bezpośrednio związana z jej początkiem, to Nikolaj Jeżow, taki słynny działacz bolszewicki i dzięki w nawiasach, dzięki niemu właśnie też na obrzeżach tego cmentarza katolickiego polskiego, na którym się my znajdujemy, w promieniu 400 metrów mamy dwa duże miejsca, gdzie po zamordowaniu na terenie dzisiejszy posterunku policyjnego, a byłego posterunku NKWD wywożono wozami, ciężarówkami ciała ofiar zamordowanych strzałem w tył głowy, bardzo podobnie jak to robiono w Katyniu. I na obrzeżach katolickiego cmentarza, w dużych takich wykopanych masowych grobach, te ofiary składowano. Często te ofiary jeszcze żyły. I potem, jak w 1933 roku Międzynarodowa Komisja, w składzie której było dwóch profesorów, które pracowali wcześniej w Katyniu przy zlokach polskich oficerów, ta komisja też zrobiła taki wniosek, że 9432 osoby zostało wykopanych z tych masowych grobów w okolicach tego, gdzie my jesteśmy teraz. I z nich potem my próbowaliśmy takie swoje własne badania, około 30% były pochodzenia polskiego, bo Niemcy potem próbowali nawet zapraszać miejscową ludność, żeby oni szukali, czy nie ma krewnych wśród tych osób. I część krewnych była zidentyfikowana, około 700 osób, i z nich około 30% to Polacy.
O tym tragicznym morcie przypomina Jerzy Wójcicki, który nie tylko przypomniał o tym na antenie Radia Wnet, ale stale opiekuje się tym miejscem. Zresztą jesteśmy przy takiej starej kaplicy, na której jest napisane: w południowo-wschodniej części obecnego Winnickiego Parku Kultury do końca lat 30. znajdował się cmentarz rzymskokatolicki. W tym czasie dokonywano tu masowych pochówków winniczan po egzekucjach NKWD. Rodacy rodakom. Ta tablica jest też tutaj dzięki działalności miejscowych Polaków, dzięki Jurka Wójcickiego, dzięki polskiego konsulatu, który też jest zlokalizowany w Winnicy. Historia ta ma też element osobisty. Rodzina żony Jurka Wójcickiego też tutaj w tym miejscu była zamordowana, bo to ci Polacy, którzy nie mogli już być na terenie swojej ojczyzny po pokoju ryskim. Winnica znalazła się po drugiej, po bolszewickiej stronie i od czasów zaborów już do Rzeczypospolitej nie wróciła. Winnica to przepiękne miejsce. Powiedzieliśmy o tej tragicznej karcie. Oczywiście o niej trzeba pamiętać. pamiętać, ale mam nadzieję, że jeszcze uda mi się dzisiaj i w następnych dniach wrócić do tych pięknych, cudownych i ciekawych kart winnicy, mniej też tragicznych, ale jak będziemy w winnicy, pamiętajmy o tym cmentarzu, przyjdźmy tutaj, zapalmy świeczkę.
Paweł Bobołowicz, nasz człowiek pod niebem Ukrainy. Słuchaj, pozdrów winnicę, bo to miasto bliskie mojemu sercu z wielu powodów, nie chcę mówić na antenie, i też pozdrów niedalekie, odległą Białą Cerkiew. To takie miasto bliźniacze do obornego Sulinowa, bo przecież też nie istniało na mapach Europy ani świata, bo przecież tam produkowano paliwo rakietowe i dopiero od 1993 roku zaczęto o tej Białej Cerkwi mówić. Paweł Bobołowicz, ściskam cię, uważaj na siebie i do usłyszenia jutro, drogi Pawle.
Ściskam serdecznie, do usłyszenia. Zapraszam też do południa w Radiu Wnet. Też będę opowiadać o Podolu i o tych okolicach.
Oczywiście. Paweł Bobowicz także w Kurierze w samo południe. Panie i panowie, jest godzina 8:02.